Słuchajcie, ta ostatnia sesja będzie dotyczyła kultu maryjnego, ale zanim do tego dojdę, kilka takich słów na temat jeszcze jednej rzeczy, bo tutaj się w czasie przerwy takie pytanie zrodziło i chciałbym się do niego odnieść, na temat przeistoczenia, czyli tego, co jest najważniejsze w czasie mszy, tym bardziej, że tutaj blisko was, nie wiem, gdzieś tam mniej więcej bliżej niż o nas, jest sokółka, cud w sokółce, tam zamieniło się komunia w ciało jakieś tam i tak dalej. Są takie cuda, tak zwane eucharystyczne. I chciałbym się do tego w ogóle odnieść, co albo kto za tym tak naprawdę stoi. Otóż Kościół katolicki twierdzi, że jest takie specjalny cud, wydarzenie w czasie mszy, kiedy następuje przeistoczenie, czyli trans ponad substancjalny. To znaczy coś się zamienia w coś, nie tracąc swoich właściwości poprzednich. Czyli trzeba wierzyć, że to się wydarzyło, nie? I dlatego sobie to nazwałem cudownie tajemniczą przemianą. W katechizmie bardzo często są używane słowa tajemnicze, misterium, nie wiadomo jak, ale tam za tym stoi właśnie Pan Bóg. I otóż w czasie mszy ksiądz dokonuje takiej przemiany. Dokonuje się w sposób tajemniczy. Katechizm mówi, że znaki chleba, czyli chleb i wino, stając się w tajemniczy sposób ciałem Chrystusa, nie przestają także oznaczać godności stworzenia. To znaczy, że na ołtarzu dalej jest chleb i wino, tylko od tej pory już wszyscy wierzymy, że to jest ciało i krew Pana Jezusa. Kościół w tym jest bardzo konsekwentny w tej nauce, mimo że ona nie ma biblijnych podstaw, i twierdzi, że poprzez konsekrację dokonuje się przeistoczenie ponadsubstancjalne, czyli poza tym materialnym wymiarem chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. I tutaj jest bardzo ważna rzecz, której warto wiedzieć, że Kościół naucza, że pod tymi postaciami jest obecny. Jest obecny, czyli na ołtarzu jest obecny żywy i chwalebny Chrystus. W sposób prawdziwy, rzeczywisty, substancjalny, z ciałem i krwią, duszą i bóstwem. Czyli ksiądz trzyma w rękach, w opłatku prawdziwego Pana Jezusa. Tak uczy Kościół katolicki. To jest żywy, chwalebny, z ciałem, krwią, duszą i bóstwem. Czyli ma w rękach Chrystusa. No to jest, no takie, tak uczy Kościół. I teraz właśnie, jak mamy do tego podejść? Nie wiem, czy wiecie, ale celem ekumenizmu w Kościele Rzymskim jest doprowadzenie wszystkich chrześcijan do ołtarza. Według papieża i według przepisów dokumentów kościelnych idealna jedność jest wtedy, kiedy wszyscy chrześcijanie, wszystkich odłamów zbiorą się przy jednym ołtarzu i będą czcić i adorować opłatek. To jest cel ekumenizmu. I czasami dziwimy to, że protestanci takie cielątka na mosty skaczą i tak lecą w kierunku tam braci katolików, którzy nagle chcą, są ich braćmi i chcą być wszyscy razem, a czemu nie razem? Celem, i to uczy Kościół bardzo wyraźnie, jest jedność eucharystyczna, czyli wszyscy mają klęknąć przed tym chlebem nazywanym Bogiem. Stąd jest Boże ciało. Raz w roku się unosi i tak dalej. A więc Kościół uważa, że tam jest żywy Pan Jezus obecny. Teraz pytanie, co na to Biblia? Otóż jest kilka takich argumentów, które jakby temu przeczą. I teraz kilka takich myśli. Po pierwsze, Pismo Święte, kiedy mówi ciało i krew, zawsze ma na myśli całego człowieka. Nie rozumie tego rozdzielnie. Oto tu jest ciało, a tu jest krew. Pamiętacie, kiedy Piotr apostoł miał objawienie od Boga, i kim jest Jezus? Co powiedział Pan Jezus? Nie ciało i krew ci objawiły, tak? Lecz mój Ojciec. To co mu powiedział? Że miał objawienie od krwi? Czy z ciała miał objawienie? Nie, tu chodziło o to, że miał objawienie z jego ducha. Tak? Chodzi o człowieczeństwo. A więc to nie jest tak rozdzielnie. Tutaj jest część krwi, a tu jest część ciała. Tak jak chciałby to Kościół czynić, mając hostię i kielich z winem. Co więcej, 1 Koryntian 15:50 jest napisane, że ciało i krew nie odziedziczą Królestwa Niebieskiego. To co ma na myśli? No człowieka, który musi być zbawiony, żeby tam wejść. List do Ewangelia Jana też mówi o ciele i o krwi. A więc to już jest, to nauczanie tutaj jest jakby nie spójne. Druga rzecz. Biblia miała i ma zakaz spożywania krwi. I ciekawa rzecz, zaczęło to się od czasów Noego został nadany zakaz i nigdy nie został zniesiony. W dziejach apostolskich również poganie dostali jeden z czterech takich przykazań, jeden dostali jako nakaz, zakaz spożywania krwi. A więc krwi się nie spożywa. A więc ten zakaz nie był odwołany. A więc Jezus, kiedy przyszedł, Biblia mówi, wypełnił cały zakon. On go nie łamał. Żyd pijący krew to po prostu się w głowie nie mieści. On też nie mógł zachęcać do tego innych. A więc zobaczmy, widzimy tutaj bardzo wyraźnie, że to jest wbrew zakonowi mojżeszowemu. Pamiętamy, co uczy katechizm, że to jest prawdziwa krew. To nie jest żadne symboliczne. Protestanci mają symbol symboliczny, odbierają duchowo. Natomiast Kościół twierdzi, że to jest prawdziwa krew. Kolejny argument to jest kwestia wieczerzy pańskiej. Czy Jezus w czasie tej wieczerzy zrobił przeistoczenie i w tym momencie było dwóch Jezusów? Jeden w ciele, drugi w postaciach eucharystycznych? Nastąpiło rozdwojenie? Chyba nie. Co więcej, on tam powiedział bardzo wyraźnie po tej modlitwie nad kielichem: nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, a nie krwi. Bratu, ukłony. Wiecie, że masz bardzo nagrał kiedyś kasety na temat doktryny i tak dalej. Jeszcze byłem księdzem i to mi wpadło do rąk. I słuchałem tych wykładów. Rewelacyjna robota. Dała też mi dużo motywacji do szukania kontrargumentów później. Ale super, naprawdę bomba, to jest bomba. I właśnie ten argument sobie ściągnąłem od ciebie, to tak mi wtedy bardzo dotknęło, że tak naprawdę nic się nie wydarza na ołtarzu. Dalej jest wino, dalej jest chleb. Nie? Sam to Jezus powiedział, nie będę pił tylko po winorośli. Co więcej, apostołowie nie wierzyli chyba w to przeistoczenie, ponieważ zakazali spożywania krwi poganom. Gdyby to była prawdziwa krew, to w tym momencie oni by to łamali, a więc nie wierzyli w to. Co więcej, wczesny Kościół również nie wierzył w przeistoczenie. Justyn Męczennik z II wieku napisał takie pisemko na temat, jak przebiegają chrześcijańskie nabożeństwa, i zwróćcie uwagę, to na żółto. Eucharystię, czyli chleb oraz wino z wodą, nad którymi odprawiono modlitwy dziękczynne, nieobecnym zanoszą do domów. Czyli już po konsekracji Justyn pisze, to był chleb i wino, nie krew pańską. A więc pytanie, skąd to się wzięło, to takie nauczanie? Czy to tak od zarania dziejów? Zawsze tak było, żeby było ciało i krew Jezusa i klękali i tam Jezus im komunię dawał? Czy o to chodziło? Otóż historia znowu nam przychodzi z pomocą. Informacje wziąłem z takiej książki księdza Ogumińskiego, historyka kościoła, i sobie to wziąłem tam, żeby nie było, że mam jakieś fantazji. Otóż ksiądz Miński napisał, że w IX wieku, dokładnie w 831 roku, mnich i opat starej Korgei, Paschasius Radbertus, napisał dziełko De Corpore et Sanguine, czyli o ciele i krwi Chrystusa, i zwróćcie uwagę, wywołało ono spór w Eucharystii. Z kim i o co, skoro wszyscy zawsze wierzyli, że tak było, jak teraz jest. A więc okazuje się, że tak, chrześcijanie nie wierzyli. Właściwie do XII wieku były spory i wielu duchownych, wielu biskupów uważało, że to jest nauka niewłaściwa, nieprawdziwa. I tutaj dalej pisze tak ksiądz Miński. Stał się więc on, czyli ten mnich, właściwym twórcą katolickiej nauki o Najświętszym Sakramencie. Nie Pan Jezus. IX wiek. Chłop sobie żył jakimś głopatem, jakimś mnichem, nie wiadomo gdzie. Miał chyba dużo czasu i myślał i namyślał. I napisał. I potem był spór. A więc jedni byli za, drudzy byli przeciw. Przez wiele stuleci, przez dwa stulecia była to nauka heretycka. Tego nie przyjęto w ogóle do nauczania Kościoła. Ale w roku 1215 Sobór Laterański IV uchwalił dogmat o przeistoczeniu. A zatem poszły inne rzeczy, inne konsekwencje. A więc potem było święto Bożego Ciała, potem były jakieś odmiany jakiejś Brygidy Szwedzkiej, która powiedziała, że Bóg chce, żeby to robić i tak dalej. No i w ten sposób mamy początki tego święta. A więc taki cud przeistoczenia tak naprawdę nie ma odpowiednika w Biblii. Albo coś się wydarzyło, albo nie. Jezus nie uzdrowił niewidomego w sposób transubstancjalny, wziął już widzisz, i gościu dalej nie widział i szedł i walnął się w ścianę, no nie widzę, ale wiesz, że widzisz, bo to jest cud przeistoczenia ponad materią. Widzisz, tylko nie wiesz, że widzisz. Tak Jezus nie uzdrawiał. Dlatego ktoś tak fajnie powiedział, że to jest taki cud z kategorii cudów mniemanych. Wydaje mi się. Może tak jest. Ja kiedyś mówiłem na takim spotkaniu jednym w Katowicach, mówię, słuchajcie, dzięki mojej władzy przemieniania rzeczy w rzecz mogę sprawić, że ten pilot będzie chomikiem, będzie przeistoczenie. A więc odprawiam jakieś nad tym rzeczy, rytuały, mam święcenia, czyli mogę to zrobić. I w tym momencie od tej pory uważam, że to jest żywy chomik. Oczywiście wy dalej wiecie pilota, ale nie macie wiary. Gdybyście mieli wiarę, to jest chomik. A więc kto chce chomika pogłaskać? I daje ci chomika, tak, tak, daje ci chomika, to mówisz chomik, amen. Trafi się do konsekwencji, naprawdę. Człowiek pije wino i mówi, nie, to krew. Je chleb i mówi, nie, to ciało. Ale tak nie jest. I przypomnę tutaj jeszcze biskupa Romanika, który właśnie mówił, że te dwa ciała, czyli przeistoczenie i obecność Jezusa w sakramencie poza mszą, są słabo dokumentowane, czyli w języku biskupa Romanika nie mają żadnych argumentów biblijnych. Tak to wygląda. I teraz ta sesja ostatnia. I teraz jest chwila historyczna, dlatego że w waszym zborze po raz pierwszy w życiu będzie obrazek Marii na ścianie. Wow. Pastorze, włączę. Musisz go włączyć.
Tak już zostanie.
No nie wiem, jak się zgasi, to już zostanie. I kiedyś w jednym zborze powiedziałem, teraz jest prowokacja, macie obraz. I nikt pomyślał się, że nie było obrazka. Był. Okej, ale jest tak. Przede wszystkim bardzo ważna informacja jest taka, o właśnie, jakbyśmy to przykręcić, to będzie super. Zawsze chcemy, żeby nas coś oświecił, teraz chcemy, żeby nas uciemnił. Bardzo ważna rzecz. Jest to bardzo wrażliwy temat i w tym temacie, myślę, kto jak to, ale chrześcijanie ewangeliczni powinni być bardzo wrażliwi. Zresztą, ostatnia histeria w telewizji z tymi z plakatami w tęczy pokazała, jak to jest temat wrażliwy w Polsce. I nagle się tu uczci od wiary, jakieś tam robi rzeczy, nie wiadomo co, zadyma na całą Polskę. Wiecie, o co chodzi? Wiecie, to prawda? No. Więc to pokazuje, że to jest bardzo wrażliwy temat. I teraz jedną z rzeczy, która temat maryjny porusza, to to, że Kościół katolicki zepsuł tego kryterium prawowierności. Czyli katolik to ktoś, czy chrześcijanin to ktoś, kto uznaje Maryję. I to pytanie pada zawsze. A czy uznajecie Maryję? Tylko co to znaczy uznawać Maryję? Czy wierzycie w Marię? No wierzymy. Biblia mówi, że była, że urodziła Jezusa. Wierzymy. Tylko jej nie czcimy. Trzeba to wyjaśnić. Że między wiarą w Marię, uznawaniem Marii jako matki, nie mamy problemu. Natomiast nie czcimy, tak jak nie czcimy Piotra, Pawła, apostoła i innych świętych, ponieważ cześć tylko jedynie dla Boga. Trzeba to od razu jasno ustalić. W naszym kraju jest ponad 100 sanktuariów maryjnych i kilkadziesiąt cudami słynących obrazów. Na świecie jest ponad 1100 takich miejsc. A więc to pokazuje, jak wielki to jest kult i jaki ma wielki wpływ na ludzi, ale to się też nie wzięło z niczego. Teraz takich kilka ciekawych uwag napisał to ojciec Congar, jeden z twórców, czy jeden z ojców synodu Soboru Trydenckiego II, napisał właśnie kilka takich uwag. Kiedy je czytałem, to właściwie one są bardzo właściwe i biblijne i pokazuje, że nie wszyscy w Kościele katolickim mają takie boskie patrzenie. On napisał tak. Maryja zdaje się zajmować miejsce parakleta, orędownika, pocieszyciela, obrońcy, tego, kto nas łączy z Chrystusem. Tymczasem w taki sposób rzadko mówimy ludowi Bożemu o Duchu Świętym lub nie czynimy tego wcale. Natomiast Maryję przedstawiamy jak chętnie i często jako naszą pocieszycielkę, obronicielkę czy orędowniczkę. Ukazujemy ją jako naszą obronę nawet przed Chrystusem, straszliwym sędzią. Dzięki niej nie jesteśmy sierotami, ona nam objawia Ojca. Maryi przypisuje się powszechnie wstawiennictwo, co jest przecież funkcją Ducha Świętego. Mówi się o jakiejś jurysdykcji Marii nad łaskami do tego stopnia, że żadna łaska nie przychodzi do kogokolwiek bez Maryi. I teraz jest to oczywiście nie do zniesienia. I to mówi katolicki teolog, który nas zna Biblię. A więc zobaczcie, ten cały sobór minął, różne rzeczy sobie tam przepłynęły, kult maryjny ma się dobrze i coraz lepiej. W Polsce zwłaszcza. W Polsce w ogóle ten temat jest, no Maria jest ważniejsza niż Pan Jezus, w końcu ktoś kogoś trzyma. Na każdym obrazie ta Maria trzyma Jezusa, nie na odwrót. I zawsze ona jest malutka, ona jest duża. To jak chcę cię mieć w matki słucham? Normalne, to jest większe. I teraz ten kult jest bardzo rozwinięty. Często nas ludzie osądzają czci od wiary. Natomiast chciałbym, żebyśmy tak popatrzyli biblijnie na tą postać. Zobaczyli, czy coś jest dobrego, co możemy się z niej nauczyć. Zobaczyć, skąd się taki w ogóle kult wziął. I właśnie o tym jest ta cała sesja. Najpierw takich kilka informacji, co w ogóle Pismo Święte mówi o Marii. I gdybyśmy tak popatrzyli na księgę Biblii, Stary i Nowy Testament i zobaczyli te wszystkie fragmenty, to naprawdę jest ich bardzo niewiele. Otóż w Starym Testamencie mamy przynajmniej trzy wzmianki. Pierwsza, w pierwszej Mojżeszowej, jest to zapowiedź nieprzyjaźni między tobą a kobietą, czyli mężem kobietą, potomstwem jej, a i potomstwem kobiety. I wiemy teraz, dzięki Nowym Testamentowi, że to chodziło o Marię. W zasadzie wnioskowania, ale nikt do czasu Jezusa tego tak nie odbierał, bo takiej interpretacji nikt po prostu nie rozumiał. Księga Izajasza, 7 wiek przed Chrystusem, dlatego Pan sam da nam znak, oto Panna dziewica pocznie i porodzi syna. I oczywiście też przez kilkaset lat tekst bardzo dziwny, no bo kto słyszał, żeby dziewica poczęła i porodziła syna, no jak już pocznie, to już nie jest dziewicą, normalna rzecz. A więc było proroctwo zamknięte aż do czasów narodzenia Jezusa, kiedy to wydarzyło się naprawdę. I dlatego możemy to znowu odnieść do osoby Marii. I prorok Michał 5:2 mówi o tym, że dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. I tam Michał wspomina właśnie o Betlejem. A więc możemy te wzmianki odnieść do Marii, gdyż w świetle Nowego Testamentu one po prostu o niej mówią. W Nowym Testamencie mamy takie kilka sytuacji. Po pierwsze mamy zwiastowanie narodzin Syna Bożego, później odwiedziny krewnej Elżbiety, narodziny Jezusa, popłyn mędrców, epizod świątyni jerozolimskiej, wesele w Kanie Galilejskiej, później próba powstrzymania Jezusa w jego misji przez matkę i braci, zgardzenie w Nazarecie, tam też jest Maria wspomniana, ukrzyżowanie Jezusa i przy pustym grobie. To są wszystkie jakby zebrane informacje, gdzie osoba Maryi albo ona jest wspominana. A więc widzimy, że niewiele. Jest to ułamek, jeżeli chodzi o Nowy Testament. W Dziejach Apostolskich jeszcze jest informacja, że Maria z uczniami trwała i z niewiastami trwali na modlitwie po wzięciu Pana Jezusa. I list do Galacjan mówi tak bardzo enigmatycznie, że Syn Boży się narodził z niewiasty i podobał zakonowi. Paweł nawet wymienia gdzieś ludzie imienia Marii, Matki Jezusa. A więc to są wszystkie informacje. No i teraz warto się chwilkę zastanowić, jak Jezus do Marii się odnosi. Czy to jest ten obraz tego dzieciątka na rączce Marii, czy to jest ten właściwy obraz? Po pierwsze zwróćcie uwagę, że w żadnej relacji ewangelicznej nie mamy sytuacji, gdzie Jezus publicznie mówi do Marii: moja matko. W żadnej. Nawet w momencie, kiedy miał na krzyżu pozwolenie niewiastę. Trochę dziwnie, bo nie mógł powiedzieć mamą, zapisane jest, że niewiastą. Od samego początku czytamy w Ewangeliach, że Jezus zawsze podkreślał swoją odrębność od ziemskiej rodziny. Tam kiedyś jakaś kobieta krzyczała: błogosławione łono, które cię nosiło, piersi, które stałeś. Jezus mówi: owszem, ale ci są błogosławieni, którzy słuchają mojego słowa. A więc on w jakiś sposób tutaj się oddziela. Co więcej, kiedy zaczął usługiwać, mówił, kto jest jego prawdziwą rodziną. Ci, którzy słuchają Bożego Słowa i je wypełniają. Nigdy nie pozwalał, żeby gdzieś Marię wynosić, wywyższać jakoś tam na jakiś piedestał. Miał taką bardzo właśnie taką powściągliwą sytuację. Tak jak mówiłem, na krzyżu również do niej tak się nie zwrócił. No i pytanie, dlaczego? I ja myślę, że taka rzecz bardzo ważna. Jezus wiedział, kim jest i po co na ten świat przyszedł. I to, co Jezus oczekiwał, to oczekiwał wiary w siebie jako Syna Bożego, wszystkich ludzi. Łącznie ze swoją matką. Jej obecność tam wtedy po niebowstąpieniu na tej modlitwie pokazuje, że ona przyjęła chrzest Duchem Świętym, została chrzczona z tymi ludźmi. Ale ona musiała uznać Jezusa nie jako swojego Syna, ale jako swojego Pana i Zbawiciela. To jest zupełnie inny punkt odniesienia. A więc tak jak jego uczniowie, tak jak jego bracia, tak jak jego apostołowie, wszyscy wyznali: mój Pan i Bóg mój. I teraz zobaczcie, ciekawa rzecz. Nowy Testament jest bardzo powściągliwy. Jezus powściągliwy, a jednak kult się rozwinął w sposób no, niepojęty i niezwykły. No, dlaczego tak się w ogóle stało? Ja myślę, że tutaj przynajmniej takie trzy rzeczy miały miejsce. Tak jak wiecie, w IV wieku ery chrześcijańskiej Kościół odstąpił bardzo mocno od biblijnego chrześcijaństwa, od Biblii, od wierności Bożemu Słowu, wpłynęły tam pogańskie nauki, nastąpiło połączenie Kościoła i państwa, a więc na pewno pierwszym powodem było to, że nastąpiło odstępstwo od Bożego Słowa. Po drugie, wierzę, że tutaj jest niebiblijny obraz Boga, Ojca Boga. Do dzisiaj śpiewają sobie na pogrzebach taką pieśń Serdeczna Matko i tam jest taki tekst: lecz kiedy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy to się do matki uciecze. I to śpiewają od setek lat. Jaki obraz ma być kreowany w głowie człowieka? Bóg, który ma pręt w ręku, czy jakiś tam miecz, tam nie wiem, czy jakiś kij i leje te dzieci. No ale jest matka, która broni. W końcu Matka Boga. Nie? No to ona broni. To jest niebiblijny obraz Boga. Myślę, że tutaj zagubiony został matczyny aspekt serca Ojca. Że Bóg jest kimś, kto przytula, bierze na ręce, kocha, całuje, troszczy się i tak dalej, i tak dalej. To jest w ogóle temat zupełnie odrębny. A więc odstępstwo, niewłaściwy obraz Boga i wpływ pogaństwa. To wszystko skumulowało się i zaczęło właśnie przerażać się w kult maryjny. I katolicki teolog Ramer napisał, że kult w ścisłym sensie tego słowa może być tylko oddawany Bogu. A więc Samaria. My mówimy, że kult tak tylko Bogu, jedynie Bogu, natomiast czcimy świętych, czcimy Marię, dlatego że słowo kult ma też troszkę szerszy jakby charakter. A więc chodzi tu bardziej o czczenie osób, rzeczy, kultu, czyli obrazów, figur, relikwii. I takie coś nazywano kultem względnym, bo drugorzędnym. Czyli nie tym najważniejszym. Najważniejszy Bogu, a tu przy okazji czcimy sobie inne osoby i inne rzeczy. Ale to dlatego wymyślili, dlatego żeby uzasadnić decyzję Kościoła odnośnie oddawania czci tych nieżyjących świętych ich obrazów. Tym bardziej, że Biblia zawsze rozumie kult w sensie ścisłym. Dlatego wszelkie odstępstwo tej normy, oddawanie adoracji, czy tam chwały czemuś lub komuś, niż innemu niż Bóg, Biblia nazywa bogobojnością. Nie ma kultu względnych. Jest jeden kult Boga jedynego. O tym mówi Pismo Święte. Okej. Przy okazji wszyscy sprawdźcie swoje telefony. Kiedyś na wykładach miałem taką serię telefonów. Właśnie też na tych wykładach. I w pewnym momencie komuś zagrało tam w torebce i mówię: siostro, wyłącz ten telefon, przy okazji sprawdźcie wszyscy. No i wszyscy pokiwali głowami, tak jak w Polsce, i nic z tym nie zrobił. Dosłownie 5 minut później znowu telefon, komuś innemu grał, nie? Ja mówię: prosiłem, żeby wszyscy sprawdzili. No to też nie sprawdzili. Potem trzeci telefon, ja mówię: sprawdźcie w końcu swoje telefony. No to ludzie posprawdzali. Mówię dalej, za chwilę pastorowi w kieszeni. A pastor czerwony jak. Ja prosiłem, bracie, widzisz. No, bo co zrobić? Przynieść trzy okazje. Właśnie Bóg zasnął przy czwartej. Więc wyłączcie telefony. Okej, wyściszcie. I teraz zobaczmy, co mówi tutaj Sobór Trydencki. Otóż Trydent oczywiście naucza, że kto zaprzecza, że można modlić się do świętych lub wzywać ich, to oczywiście bezmożnie myśli. Czyli on takim przedziwnym językiem, tak na odwrót. Ale chodzi o to, że ci, którzy myślą, że nie wolno się modlić do świętych i wzywać, to są bezbożnicy. O to chodzi w tym przepisie. I co więcej, Sobór Trydencki powiedział bardzo wyraźnie: stanowczo twierdzę, że należy mieć i zachowywać obrazy Chrystusa, wiecznej dziewczyny Matki Boskiej, jak również innych świętych, że należy wezwać im należną cześć i uwielbienie. A więc kult jest bardzo mocno utwierdzony. I teraz spotykałem takich różnych katolików w odnowach, którzy mówią: wiesz, bo my tak wiemy, że to jest złe. Wiesz, ja nie mam obrazu w domu, nie czy tego. Po prostu mówiłem, że to jest niewłaściwe, no ale jestem katolikiem w odnowie. I mówię: stary, ty nawet nie wiesz, że już nie jesteś katolikiem. Dlatego, że kiedy robisz te rzeczy, to twój kościół cię już nam skreślił. Jesteś wyklęty. Wiesz o tym? Tylko dzięki temu jeszcze nie powiedział. Nie da się być katolikiem, nie przestrzegając wszystkich przepisów kościelnych katolickich. Albo jesteś, albo nie jesteś. Jest takie prawo jak kara z mocy samego prawa. A więc robisz coś, co jest wbrew dogmatom katolickim i kiedy to robisz, czy temu wierzysz, z automatu jesteś wyłączony z kościoła. I teraz jak mógłbym do ciebie donieść, żeby biskup ciebie odhaczył, że jesteś heretykiem? Katolicy myślą, że są tolerancyjni, że rozumieją nas protestantów, że my tak nie jeżdżymy za bardzo do różnych rzeczy, bo oni też tak wiedzą, że do obrazu się nie czci. I ja mówię, słuchaj, nie możesz tak myśleć. Dlatego, że twój kościół nie daje ci żadnego wyjścia. Albo obejrzysz wszystko, albo nie jesteś katolikiem. I w Polsce, w naszym kraju, bardzo wielu katolików nawet nie wie, że jest pod przekleństwem swojego kościoła. Bo robią coś, co ten kościół zakazał. Genialne. A więc tak, jeżeli chodzi o kult maryjny. Kult jest bardzo rozbudowany. Są tutaj msze specjalne na jej cześć uprawiane. Są różne święta, procesje, nabożeństwa. Teraz jesteśmy w maju, pięknym miesiącu maryjnym, gdzie przy każdej kapliczce przydrożnej się zbiera grupka pobożnych niewiast i śpiewa różne takie ładne piosenki na cześć Marii i tak dalej. Sam takie dośpiewałem, no, ale to już się nie mam czym chwalić. W każdym bądź razie jest to taka tradycja, nie? Czczenie Marii. I też taki kult, który się jakby wokół tego rozbudował, czyli różańce, jakieś prywatne nabożeństwa, koronki, modlitwy, czczenie obrazów, nawiedziny kopii obrazów, koronacje figurek, wizerunków. Jest tego bardzo dużo. Ja pamiętam, jak w moim domu rodzinnym wisiał taki obrazek właśnie z Marią i tam był taki podpis pod twoją obroną. No i myślałem, że to jest wszystko. Że to jest wszystko, nie? Kiedy byłem w seminarium, no i ten prowadzący ksiądz mówi, a zaraz zmówimy pod twoją obronę. To ja powiedziałem pod twoją obronę i koniec, ja nie wiedziałem, że tam coś dalej jeszcze jest. A oni mówią, uciekamy się i to, i tamto. I mówię, jesteś taki długie? A ja musiałem tylko napisać na obrazku, tylko tyle, nie? Okej, okay, ale już potem się nauczyłem na pamięć tego. Także w różny sposób jest tutaj kult maryjny rozwinięty. Teraz kilka słów na temat dogmatów maryjnych. W świetle Bożego Słowa jest ich właściwie cztery. Pierwszy z nich twierdzi, czy mówi, że Maria była zawsze dziewicą. Zawsze dziewicą. Czyli to znaczy, że przed narodzeniem Jezusa, w czasie i po była dziewicą. Do dzisiaj jest to hasło Józef u Rydzyka w radiu, gdzie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Amen. To jest takie, taki sposób. I teraz ten dogmat stwierdza, że jej fizyczne dziewictwo nigdy nie było naruszone. A więc ona po prostu jako dziewica poczęła, jako dziewica narodziła i dziewicą pozostała do końca swojego życia. Stąd jest takie określenie zawsze dziewica. No i tak ludzie wierzą. Niektórzy za to się nawet za to zabić, ale to już jest ich sprawa. Natomiast co mówi Pismo Święte? Otóż Pismo Święte mówi tak, że pewnego dnia Bóg posłał anioła Gabriela do panny, czyli do dziewicy, poślubionej mężowi, a pannie było na imię Maria. A więc wiemy, że Biblia stwierdza, że w czasie zwiastowania Maria na pewno była panną, była dziewicą. Później Mateusz mówi, że oto panna pocznie i porodzi syna, przywołuje do Izajasza proroctwo. I tak faktycznie się stało, jako dziewica poczęła. A więc dwie trzecie tego dogmatu są prawdziwe. Była dziewicą przed poczęciem i kiedy poczęła dzieciątko, była też dziewicą. Tylko pytanie jest z tym zawsze, z tym już po porodzie. A więc tutaj się zgadzamy w tej kwestii. Tak samo wierzymy, tak wyznajmy temu Pismo Święte, że Maria była dziewicą, jako dziewica poczęła swojego syna bez udziału mężczyzny. I to jest prawda biblijna. Tylko pytanie, co z tym zawsze? Czy po porodzie też była dziewicą, tak jak tego chce Kościół katolicki i jego tradycja, bo to jest tylko kwestia tradycji. Przede wszystkim wiemy z Biblii, że Maria urodziła Jezusa normalnie. To nie było cesarskie cięcie. Bo gdyby było cesarskie cięcie, to by w tym momencie faktycznie była zawsze dziewicą. Byłby jakiś argument. Drugie pytanie. Dlaczego to miało być tak ważne dla Pana Boga, żeby zawsze była dziewicą? O co chodzi? Trzecie pytanie. Kto chciałby być mężem Marii, panowie? W perspektywie do końca życia, że jest dziewicą. Jesteś chłop, masz żonę, no i masz małżeński celibat do końca życia. Może się to robić. Ja bym nie chciał być mężem Marii. W życiu. Ty byś chciał pastorza być? Już raz jest Bóg. Ja bym teraz popytał panowie, jeśli byli szczerzy, to nie sądzę, żebyście chcieli. A więc zobaczmy, co tutaj z tym zawsze. Co mówi Biblia? Biblia mówi ciekawe rzeczy. Mateusz napisał takie zdanie. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją. A więc już to była panna, nie w sensie panna nie mężatka, tylko to była panna w sensie dziewica, ale była jego żoną. Tam był taki zwyczaj, że przez rok czasu jeszcze nie mieszkali razem, ale okazało się, że przed tym rokiem, zanim się zeszli, ona jest w ciąży i prawdopodobnie, gdyby nie anioł, to by Józef miał problem, co z nim zrobić. No, dokładnie, u kamienia właśnie. Tak, dokładnie. A więc, żeby prawy człowiek się oddalił, żeby jakoś to się rozeszło po kościach. I teraz zobaczmy. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Ciekawe, co to znaczy dopóki. Że potem też już nie, nigdy, czy to jest tylko dopóki nie powiła. To tak by zakładało, że potem chyba coś tam mogło być. Nie wiem, może myślcie sami. Kolejny argument, Łukasza 2,7. I porodziła syna swego pierworodnego. Wow. Ja mam dwóch braci młodszych i jestem pierworodny. Gdybym był jeden, to bym jedynakiem. Nie urodziła jednorodzonego syna swego. Jezus jest jednorodzonym synem Bożym, a pierworodny Marii. Zmienia to postać rzeczy? Aha. I owinęła go w pieluszki, położyła Bożego i tak dalej, i tak dalej. I znowuż, Łukasz, nie wiem, chyba się pomylił. I teraz to pisze. Gdy minęły dni oczyszczenia, w zwyczaju poszli tam do świątyni, stawić go przed zakonie pańskim, iż każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. A więc Jezus był pierworodnym synem Marii. Pierworodnym, nie jedynym. Co więcej, Biblia mówi, tutaj dochodzimy już na głęboką wodę dla niektórych, to już jest teraz Mistrzostwo Świata w teologicznym tłumaczeniu rzeczy oczywistych, że białe nie jest białe, czarne nie jest czarne, z wodą. Otóż Biblia mówi, że Maria i Józef mieli własne dzieci. Kogo strzesło teraz? Jak to możliwe? Chłopie, co ty gadasz? No ja nie gadam, ja tylko czytam Biblii. Marka mamy raz, dwa, trzy, cztery, prawie sześć miejsc Biblii, które mówią o braciach Jezusa. Co więcej, nawet miał siostry, nie wiem, czy wiecie. W Mateusza 13,55 czytamy tak. Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? A siostry jego czyż nie są wszystkie u nas? To przynajmniej trzy musiało być. Nie mówisz wszystkie dwie. Wszystkie siostry. A więc było ich trochę w tym domu. Pan Jezus, Syn Boży, pierworodny i później kilku braci i nie wiadomo ile sióstr. Trzy, cztery. A więc była to normalna rodzina. No i teraz mamy dogmat uchwalony, zawsze dziewica nie znała potem swojego męża i trzeba to jakoś wytłumaczyć. I szukając wytłumaczeń, znalazłem chyba jest siedem różnych wytłumaczeń. Wszystkie są oczywiście teologów katolickich tłumaczeniami. Ciekawe, że się są między sobą sprzeczne, to już na marginesie, to już trudno będzie to wnikać. W każdym razie, jak tłumaczy się powszechnie ludziom dziewictwo Maryi aż do śmierci. A więc wcale nie chodzi o braci rodzonych Jezusa, tylko braci stryjecznych, ciotecznych albo kuzynów. I tutaj ponoć język hebrajski jest nieprecyzyjny i ma takie słówko ogólne dla tych powiązań rodzinnych, jakieś słówko jedno, które brat znaczy, może być brat taki rodzony, może być taki brat przyrodni, może być brat kuzyn i tak dalej, i tak dalej. I ja tak wierzyłem to kiedyś, że tak jest. I kiedyś ten taki artykuł autorstwa pewnego Żyda, który się nazywa chrześcijaństwo, i on tam o tym wspomina i mówi, jak takie głupoty można mówić? Mamy swoje słowa, które jasno dokreślają. Na szczęście nasza Ewangelia jest znana w języku greckim. A język grecki jest precyzyjny. Super precyzyjny język. On ma swoje słowa na każdą rzecz. My mamy, Polacy, kochać. My kochamy pieniądze, kochamy życie, kochamy Boga, kochamy żonę, kochamy dzieci, wszystko kochamy. Psa też kochamy. Jedno słowo, miłość do każdego. Grek taki nie jest. Grek ma przynajmniej cztery albo pięć słów mówiących o miłości do czegoś. Jak kocha przyjaciela, to mówi, że ma fileo z kimś. Tak? Jeżeli kogoś kocha, żonę kocha i ma z nią dobre relacje seksualne, to mówi o Erosie. Kiedy mówi o Bogu, że ma agapę. A my mamy wszystko jedno. Teatro. Jedno, miłość do wszystkiego. A więc język grecki jest precyzyjny. I w języku greckim mamy takie rozdzielenie. W języku greckim brat rodzony to jest adelfos. Zawsze był adelfos. Brat rodzony. Kiedy mówi się o kuzynie, mówiło się, użyła się tylko słówka anepis. A dalszy krewny to jest sugeneus. I we wszystkich tych fragmentach jakimś cudem ciągle jest adelfos. Po prostu swojego bracia. Druga koncepcja teologiczna. Były to dzieci Józefa z pierwszego małżeństwa. No i gra. Dlatego już stary. Aha, czyli ciekawe, nie wiedziałem nic, ale oni wiedzą, że miałbyś jakieś związek wcześniej. Kolejny argument. Tylko Jezus został nazwany synem Józefa i Marii. Ale oni nie żyli w Warszawie, oni żyli w Nazarecie. To takie było, taka trochę większa wioska. Tam się wszyscy znali. Tak jak w Pruszkowie tam się wszyscy znali, nie? I co u was tutaj w tej... Gdzie jest? W Jasnecie, bo w naszej małej świecie tak samo się wszyscy znają. Mimo, że jest 60 tysięcy ludzi, tak się znają mniej więcej. I co, im mniejsza miejscowość... Właśnie, ja myślałem, że muszę do tego, do Pruszkowa. Zartowałem oczywiście. Powiedziałem z głowy. Czasami robię takie językowe lapsusy. Kiedyś powiedziałem na nabożeństwie, że Abraham wziął się kierę, piłę i poszedł budować Arkę Noego. Nikt się nie kapnął. Ja mówię, co ja mówię? To Pan Noe budował Arkę Noego, nie? Nie Abraham. To tak było kiedyś. A więc pierwsze małżeństwo. Później właśnie to, że to jest tylko syn Józefa i Marii. Oni po prostu tam wszystkich znali. Czytacie te fragmenty Mateusza, to mówi, czy nie jest to syn, cieśni i tak dalej, a bracia jego, no znali tą rodzinę, no. Kolejny argument jest niezwykły, nie wiem, ale taki jest. Bracia Jezusa nie mogli być starszymi od niego. Wow, ja myślę, jaki to teolog. Że on był pierworodny, no to zaraz, no ale... I to jest ze sumienia teologicznego wzięte. Jakiś teolog myślił, że bracia Jezusa nie mogli być od niego starszymi. No nie mogli, bo pierworodni się pierwszy urodził. Jak? To nie były szanse. Ale dobra, argument jakiś jest, nie? Kolejny argument. Bracia Jezusa nie mogli być młodszymi, bo to przeszkodziłoby w pielgrzymce do Jerozolimy na Święto Paschy. Komu? Jak ja chcę wypychać z żoną na pielgrzymkę gdzieś, to nasze trójkę dzieci zostaną komuś. I się nimi opiekują, babciom, dziadkom i się nie martwi pielgrzymką do Jerozolimy. Rozumiesz, no? Co to za argument jest? Nie mogli, bo oni żyli na pustyni. Pusty Nazaret, tylko oni taki domek mały. I z kim tu dzieci zostawić? Tyle tu się pęta. Nie wiadomo, jak za mali są, za daleko do Jerozolimy, nie pójdziemy. Dlatego wniosek, tylko mógł być jeden Jezus. Miał 12 lat, już był duży, może znamili się. Szaleństwo. Co więcej, kolejny argument. Wymienieni bracia i siostry są to dzieci pewnej Marii, córki Anny, czyli przyrodni kuzyni Jezusa. No tak, tylko że w Nowym Testamencie napisane, że matka twoja i bracia twoi szukają cię. Oni chodzili z matką, nie z ciotką. Dlaczego mieli chodzić z ciotką? Kolejny argument. Jezus umierając na krzyżu, powierzył swoją matkę Janowi, a nie swoim młodszym braciom. A gdzie młodsi bracia byli? Młodzi bracia w niego nie wierzyli. Wszyscy się rozpieszli, łącznie z Piotrem i z apostołem. Kto był pod krzyżem z facetów? Jaki miał Jezus wybór, by polecić opiekę nad swoją matką? Tylko miał Jana do dyspozycji, który był jego ukochanym uczniem, najbliższym jego uczniem. A więc on go dał naprawdę i dał w dobre ręce. To przecież nie było planowane przez, nie wiem, to się wydarzyło błyskawicznie wszystko, ta śmierć na krzyżu i tak dalej, nie? A więc kilka takich teraz wniosków. Przede wszystkim, my żyjemy w innym świecie niż świat biblijny i w innej kulturze niż świat biblijny. I w tradycji żydowskiej, w Biblii, idea dziewiczego małżeństwa jest czymś zupełnie obcym, niepojętym. Biblia mówi bardzo wyraźnie, że posiadanie dzieci jest wrazem Bożego błogosławieństwa i przychylności. To jest zupełnie inna kultura. I nawet nie mieli 500+. I było dużo. Dlatego, że to był owoc owoc Bożego błogosławieństwa. Po drugie, nigdy Bóg nie powiedział Józefowi i Marii: i teraz będziecie żyli w dziewiczym małżeństwie. Jezus wystarczy. Po co ma więcej problemów i kłopotów? Jezus. Nie było tak. Co więcej, pamiętacie, ja przez wiele lat, chodząc do kościoła, nigdy nie mogłem zajarzyć, o co chodzi z tą Elżbietą, która poczęła tam w starości swojego syna i potem ukrywała się przez 5 miesięcy. I myślałem, stara kobieta w ciąży, to się wstydziła. To się ukrywała. Tak sobie myślałem. A w końcu byłem na studiach i potem poczytałem trochę rzeczy. Okazało się, że Elżbieta, co powiedziała, zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi. Ona była uważana za niepłodną, jaką wyraz, ja nie wiem, Bożej kary, czy czegokolwiek. A Biblia mówi, że oni byli oboje sprawiedliwi przed Bogiem. I Zachariasz i Elżbieta. I na starość otrzymała ten cudowny dar w postaci dziecka. I to było zdjęcie hańby, a nie nałożenie hańby. Dlaczego się ukrywa przez 5 miesięcy? No, żeby się upewnić, że naprawdę w ciąży jest. Czasami jesteś w 5 miesiącu, nawet nie wiesz, że jesteś w 5 miesiącu. Są takie przypadki. Kiedy widziałem w telewizorze taki program, że kobieta urodziła dziecko, a dopiero kiedy się rodziło, kapnęła się, że jest w ciąży. Nie wiedziała, że jest w ciąży. To też się zdarza. Bardzo ważny argument jest taki, że zrodzenie i wychowanie innych dzieci w niczym nie umiesza Panu Jezusowi, ale Bóg zapewnił mu normalną rodzinę do tego, żeby mógł się wychowywać w normalnych warunkach. Warunkach błogosławionych. To wcale nie ma znaczenia, czy on będzie mniej święty, czy mniej boski. On się urodzi zupełnie w inny sposób. A więc Jezus jest Synem Boga, natomiast bracia i siostry dziećmi Józefa i Marii. A więc Pan Jezus miał dużą rodzinę, to zdjęcie jest niewłaściwe, bo jest za mało tych dzieci tam, że kilka się domalować. Chociaż mam problem z tymi siostrami, nie wiem, ile tam wszystkie to jest. 5, 4, 3, 2. Ale to tylko taki obrazek poglądowy. A święta rodzina to nie była rodzina 2 plus 1, tylko było to 2 plus przynajmniej 8. I razy żyli. Drugi dogmat. Boga Rodzica. A więc Sobór Efeski właściwie chyba dwoma głosami, czy trzema głosami przekosował tą prawdę, że Maria jest Teotokos, czyli Boga Rodzicą. Natomiast w 31 roku, 1931, plus 11, ogłosił ją Matką Boga. I jeszcze, o ile o Boga Rodzica może tam mieć jakieś tam teologicznie jakoś to sobie uzasadniać, to jednak nazwa Matka Boga już w ogóle brzmi źle. Bo sugeruje tak, żeby Bóg miał matkę. Ale od tego, od V wieku, od Efezu, ciekawe, że w Efezie to w ogóle dogmat uchwalili, to pamiętacie Artemidę Efeską w starożytności? Ciekawe, że tam nastąpił właśnie rozkwit tego kultu w całym Imperium Rzymskim, kultu maryjnego. Co Biblia mówi o fakcie macierzyństwa? Przynajmniej mówi dwa takie miejsca. Mówi: Matka mojego Pana, tak określa tutaj Marię Elżbieta, Matka Jezusa, w dwóch czy tam trzech innych miejscach. A więc mówiono o niej Matka Jezusa albo Matka mojego Pana, natomiast nikt nie wpadł na to, żeby mówić Boga Rodzica, czy Matka Boga. Zresztą bracia nie wierzyli długo, że Jezus jest Synem Boga. Co więcej, Maria przekazała Jezusowi człowieczeństwo, a boskość była zawsze od swego Ojca. Kolejny, trzeci już dogmat, niepokalanie poczęta. Tutaj jest takie zamieszanie, bo ludzie pomieszają dwie rzeczy. Otóż ten dogmat stwierdza, że Maria była drugą osobą na ziemi, która była zachowana w grzechu pierworodnego. Pierwszy Pan Jezus, znaczy właśnie w kolejności numerowej, bo pierwsza była Maria, bo była prędzej, a potem Pan Jezus. Taka jest kolejność chronologiczna. A więc skaza grzechu ją nie dotknęła i tę prawdę ogłosił właśnie Pius IX, to jest 1854 wiek. I w ten sposób Maria miała się rodzić bez grzechu, czyli była niepokalanie poczęta, dalej myśląc, żeby po prostu była godnym miejscem na narodziny Bożego Syna, który był też bez grzechu. Tak jakby miało coś dla niego tam niby przejść. Co mówi Biblia? Biblia ma takich kilka słówek, które są niewygodne dla wszystkich. To słówko wszyscy. Wszyscy to słówko, które nie zna wyjątku. Tak? Nie? Wszyscy są pod wpływem grzechu. Aha. Żeby było dokładniej, nie ma ani jednego sprawiedliwego. 12. Wszyscy zboczyli. Nie masz, żeby czynił dobrze, nie masz ani jednego. Czy w tym momencie nie powinien Paweł apostoł, który miał objawienie z Boga, zrobić jakiś wyjątek? Gdzieś na wiosnę wstać z wyjątkiem Marii? Byłbym bez problemu, nikt by się nie czepiał. Przyjęlibyśmy tak, jak mówi Biblia. Przecież miał okazję, ale to powiedział później niż te wszystkie wydarzenia. Już nie wiem, czy Maria jeszcze żywa, czy już nie. Jakkolwiek mógł się z nią spotkać, spytać się, słuchaj, jak to z twoim niepokojnym poczęciem, bo pisze list bardzo ważny i nie wiem, czy wszyscy, czy z wyjątkiem. No i napisał, że wszyscy. No to w takim razie, zresztą Maria sama powiedziała, że był w tym takim hymnie Magnificat, że tam chwali Boga, nazywa się służenicą i nazywa Boga swoim Zbawicielem. A kto potrzebuje Zbawiciela? Ktoś bez grzechu, to bardzo mu Zbawiciela. Nie? Więc pokazało, że nawet miała takie zdrowe patrzenie. Wiersz 19 mówi, każde usta muszą zamilknąć, cały świat musi się uznać winny wobec. Wiersz 23, wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Aha, a Maria mówi, i raduje się Duch mój w Bogu, Zbawcy moim. A więc ona dokładnie wiedziała, że potrzebuje Zbawiciela. Zresztą, no, nawet gdyby była bez grzechu pierworodnego, no to przecież tych zwykłych grzechów też dużo narobiła. Dlaczego składała ofiarę za oczyszczenie? A to tak na marginesie. Czyli Maria dokładnie wiedziała, że potrzebuje Zbawiciela. Biblia mi bardzo wyraźnie, że tylko jeden się urodził bez grzechu. Jezus Chrystus. Czwarty. Wniebowzięta. A więc Kościół twierdzi, że i tu jest taka ciekawa rzecz, bo tutaj nie pisze, że Maria zmarła, tylko po skończeniu biegu ziemskiego życia z duszą i ciałem stała zebrana do niego. Powiem wam, że to był pierwszy dogmat, który sprawdziłem na pierwszym roku w seminarium, kiedy sobie kupiłem Biblię, a ciężko było ją dostać, bo to były takie zupełnie inne czasy. Miałem tą Biblię i mówię, gdzie jest napisane w Biblii Wniebowzięcie Marii? Przewertowałem cały Nowy Testament i nie znalazłem. I to był taki pierwszy moment, zaraz, to jak to? Jest niebowzięta, czy nie jest niebowzięta? Jest to jeden z najmłodszych dogmatów z roku 50. I Pius XII, kiedy go ogłosił, to się powołał na wiarę ludu sięgającą VII wieku po Chrystusie. A więc stwierdził, że od zarania dziejów chrześcijańskich lud wierny wierzył, że Maria została wzięta do nieba z ciałem i z duszą. No i teraz pytanie, co Biblia mówi na temat niebowzięcia? Bo takie przypadki były. Znamy przynajmniej trzy przypadki niebowzięcia. Pierwszy to był oczywiście to Henoch. To macie jeszcze... nie przyłączyłem. Mam was. Dobrze, to wam pomogę. Pierwszy Henoch. Pan go zabrał, był, nie ma. Drugi Eliasz, Rydwan ognisty, zabrał go do nieba. No i trzeci przypadek, Pan Jezus. A na temat Marii nic nie mówi. Jan, który ją wziął do siebie, do opieki, pisząc później Księgę Objawienia na przykład, czy swoje listy, mógł coś tam wspomnieć. Tak byłoby prościej, ale nie wspomniał, dlatego że prawdopodobnie ten grób w Efezie dalej jest Marii, no i tam był pochowany. A więc nie ma ten dogmat żadnego oparcia w Biblii. Tak jak widzimy do tej pory, tylko jeden pierwszy ma dwie trzecie prawdy w sobie, a reszta to już jest taka teologia fantastyczna. Kolejna rzecz. To nie jest dogmat jeszcze. Kto wie, czy nie będzie kiedyś, chociaż już sprawa się toczy przed od pół wieku na Watykanie. Bardzo wielkim orędownikiem tego dogmatu był nasz papież, ale nie dożył tego dnia. Następny już Niemiec miał takie bardziej trzeźwe myślenie. A Franciszek nie ma czasu na takie rzeczy, bo ma teraz gaszenie pożarów wszędzie, gdzie się tylko pokazują. Otóż pośredniczka. Początki tej prawdy, powszechnej prawdy wiary, bo tak to się nazywa, że to ma trochę niższą rangę niż dogmat, jest w wieku XII i niejaki Bernard Clairvaux, też święty człowiek według Kościoła katolickiego, był słynnym kaznodzieją średniowiecznym i on zaczął głosić pewne takie nauki, że Maria jest najlepszym pośrednikiem do Boga, nawet z pominięciem Jezusa. A więc można przez Marię i Jezusa do Boga, ale można też lepiej przez Marię od razu do Boga sprawy załatwiać. Pomimo, że głosił takie herezje, na przykład typu Maria jest najlepszym pośrednikiem, bo przez nią płyną wszystkie łaski Chrystusa, mimo takich niebiblijnych stwierdzeń został kanonizowany, ale to akurat to nie dziwi niczym. I tutaj był początek tej właśnie tej nauki, a więc on zniechęcał szukania pomocy w Jezusie. Jezus był pokazywany jako sędzia, jako ktoś, kto karze, kto karci. Ojciec też jest ciągle zły, zagniewany. Zresztą zobaczcie sobie na różne obrazy w kościołach katolickich na sufitach, jak ten Bóg wygląda. Zawsze jakiś taki zły siedzi. I tak człowiek się patrzy, jak nieobecny. Co ja temu Bógu zrobiłem? Ciągle na mnie zły siedzi, patrzy z góry. I tam jeszcze tu ogień, tu jakieś potępione dusze tutaj zbawieni, tam się patrzą. Pamiętam to z mojej babci. U mojej babci tam się takie obrazy były. Zawsze byłem tym taki poruszony. I ten Bóg jest zły. Ale Maria zawsze była dobra i słodka. I to wiesz. Ojciec siedzi, a my do Marii. A więc gdzieś to się zaczęło. Co Biblia mówi na temat pośrednictwa? No Biblia znowu jest bardzo taka jasna, czytelna. Pierwszy Tymoteusza mówi o tym, że jest jeden Bóg i jeden też pośrednik. Ciekawe, że jeden. Między Bogiem a ludźmi człowiek Chrystus Jezus. A więc to jeden by wskazywało, że jeden. Nie? Nie ma też innych. Ja tak się ten raz myślę. Dlaczego ci apostołowie mieli tyle okazji napisać konkrety? Dopisać coś do tych pism, żeby ludzie wiedzieli na przyszłość. Nie zrobili tego. No bo chyba tak nie było. Hebrajczyków też mówi o tym, że jest pośrednik Nowego Przymierza. I on stawia się teraz za nami przed obliczem Boga. To robi Pan Jezus. Żaden święty, czy żadna święta. No i teraz skąd to się wzięło? Teraz mam takie kilka myśli odnośnie dogmatów maryjnych, które mają nie biblijne, ale apokryficzne korzenie. Zostały adoptowane później do teologii katolickiej. Ciekawa rzecz, że jeszcze w XII wieku katolicy teologowie przestrzegali wszystkich przed apokryfami. Jest taki fragment w rękopisie watykańskim. Widzicie, że ta mowa jest apokryfą i nieprawdziwa. Nie tylko jest pozbawiona jakiegokolwiek charakteru teologicznego, ale też nieprawdziwa jest większość danych dla naigrywania się z dzieła Bożego dopełnionego w nas. Niech nikt nie ma śmiałości przypowiadać. Minęło 400 całe lat i Sobór Trydencki wprowadza te siedem apokryfów do Biblii. Gdyby mieli takie spojrzenie z XII wieku, nie zrobiliby tego. A więc jeszcze w XII wieku dbano w miarę o czystość przekazywanej wiary. Ale teraz się dalej coś dzieje. Jest taka książka wydana przez Hull na temat apokryfów Nowego Testamentu i tam Starowiejski, ksiądz Marek Starowiejski napisał takie ciekawe zdania. Dyskutowane w czasach późniejszych problemy czystości, bezgrzeszności oraz końca życia Marii, czyli tych trzech dogmatów, zostały postawione i rozwiązane w apokryfach. Nie w Bożym Słowie, w apokryfach. Na wiele wieków przed ogłoszeniem dogmatu niepokalanego poczęcia i niebowzięcia Maryi. A więc zaraz, to kiedyś to było kłamstwem, a teraz już jest prawdą. A więc okazuje się, że nie mamy argumentów, no tylko znajdziemy. Nawet w apokryfach. A więc jeżeli chodzi o ten apokryf Zawsze Dziewica, okazuje się, że jest kilka takich apokryfów. Najstarszy z nich jest protoewangelia Jakuba III wieku. Po Chrystusie, potem pseudo-Mateusz i jeszcze apokryf o narodzeniu Marii z IX wieku. I taki fragment z tej pseudo-Mateusza, to jest VI wiek po Chrystusie. I tam jest taki tekst właśnie dowodzący tej prawdy, że Maria była dziewicą po narodzeniu Jezusa. A kiedy Maria pozwoliła się zbadać, położna wykrzyknęła: Panie potężny, zmiłuj się, nigdy nie słyszano ani nikomu na myśl nie przyszło, żeby piersi były pełne mleka i żeby narodzony chłopiec nie naruszył dziewica swojej matki. Żadnego upływu krwi nie było podczas porodu, żadnego bólu przy porodu. Dziewica poczęła, dziewica porodziła, dziewica nawet pozostała. To było tak, po prostu Maria miała rodzić na tym. Już jest, aleluja. Nic nie poczuła, po prostu już jest. Ale to są właśnie te korzenie. Jeżeli chodzi o Boga Rodzicę. Apokryf Jana Teologa, 5 wiek po Chrystusie, używa tego słowa. I oto olejek drogocennej woni wypłynął ze świętego grobowca w oczni naszej Boga Rodzicy. A więc tam są też takie ciekawe historie, że kiedy Maryja przechodziła z tego świata w tamten drugi, bo ona niby nie umarła, tylko tak przeszła, skończyła swoje życie, nie? To znaczy, że kończyła już swój żywot na ziemi, już była prawie w grobowcu, to w grobowcu były rzesze aniołów, które śpiewały, a Duch Święty wszystkich apostołów, gdziekolwiek byli w różnych miejscach ziemi, zwiózł ich tam na ten pogrzeb. Niby. A za jego pogrzeb, bo już potem był pusty grób, nikt go nie otworzył, tego grobu oczywiście, był pusty i wszyscy uważali, że Maria jest w niebie. Wiecie, jak Jezus zmartwychwstał, to otworzyli grób aniołowie, żeby wszyscy widzieli, że tam nie ma nikogo. Jej grobu nikt nie otwierał, a wszyscy wiedzieli, że jej tam nie ma. A jest wiara. A więc widzimy kolejny apokryf, który staje u progu pewnej prawdy, tak zwanej prawdy wiary. Niepokalanie poczęta. 9 wiek po Chrystusie, a więc sporo, prawie 1000 lat. I tutaj mamy takie ksero zwiastowania dla Marii. Również też anioł oczywiście przychodzi. Również Anna, żona twoja, porodzi ci córkę. To chodzi o jej ojca, chyba o tym Jaku. Również Anna, żona porodzi córkę. Nazwisz ją w imieniu Maryja. Będzie ona, jak czytaliście od młodości, poświęcona Panu i już w łonie matki zostanie napełniona Duchem Świętym. Ekstra. Tylko, że nikt pierworodnych córek nie powiedział Panu. Poświęcono pierworodnych chłopców. Tak na marginesie. W każdym razie widzimy 9 wiek, mamy tutaj te korzenie tego dogmatu, który uchwalił Pius XII. W niebo wzięta, a więc cała grupa też takich apokryfów, nazwane transitus, czyli tranzyt, czyli przejście z Marii z ziemi do nieba. I tutaj mamy taki apokryf Melitona Sardes, to jest dosyć późny wiek i tam czytamy, że Maria zmartwychwstała z grobu i tak dalej. Takie tam właśnie historie są opisane. Tak jak widzimy, sam Kościół katolicki bardzo wyraźnie mówi, że korzeniami tych dogmatów nie jest Biblia, tylko apokryfy. A więc rzeczy nieprawdziwe, fałszywe, niestworzone, po prostu takie podania ludowe, które gdzieś tam krążyły wśród ludzi i one stały się teraz źródłem objawienia Bożego. I teraz pamiętamy pierwszy wykład, który mówił, że naszym źródłem jedynym jest objawienia Boże Słowo. Nie tradycje, nie zwyczaje, nie przekonania, nie aluzje i tam inne rzeczy. A więc musimy stanąć na Boże Słowie. No i teraz, czy coś możemy się o Marii dowiedzieć? I to jest wyznanie wiary nas, protestantów. Po pierwsze, kim była naprawdę Maria, Matka Pana Jezusa? Po pierwsze, była osobą bardzo odważną. Była kobietą i wzięła na klatę możliwość ukamienowania, kiedy by się wszyscy dowiedzieli, że jest w ciąży. A więc wzięła pod uwagę to, że może być na językach, może być wytykana palcami, a może być nawet zabita. Gdyby nie Boża interwencja anioła, który był u Józefa, mogłoby to się skończyć tragicznie. A więc była gotowa wypełnić Bożą wolę nawet kosztem własnego życia. Dla nas chrześcijan to jest to samo. Wybieramy Pana, chcemy za Nim iść, chcemy wypełnić Jego wolę i Maria rzuciła na trzale całe swoje życie. Co więcej, Biblia kilka razy mówi, że ona z radością przyjęła Słowo Boże, w sercu je przechowała i rozważała. A co my robimy jako chrześcijanie? Przyjmujemy Boże Słowo, rozważamy i wykonujemy. Ona to robiła z radością. Nie wiem, czy Maria by mówiła, muszę iść do kościoła w niedzielę. Czasami tak nasi mówią ludzie, nie? Muszę iść do kościoła na nabożeństwo. Muszę się pomodlić i muszę poczytać. Szkoda, że musisz. Ja myślę, że chcesz. A to tego modlimy się. A więc zobaczcie, przyjmowała z radością Boże Słowo. Rozważała je w swoim sercu. Co więcej, żadna relacja biblijna nie mówi, że ona się pchała przed Pana Jezusa. To Jezu. Ale to ja jestem Jego mamą. Załatwiajcie u mnie. I nawet kiedy coś próbowali, coś mu nie załatwiać, co ona powiedziała? Idźcie do Niego, zróbcie to wszystko, co on powie. Ale co ona przekierowana Jezusa, nigdy nie pchała się przed Jezusa. Nie oczekiwała jakichś szczególnych zaszczytów, przywilejów. Po prostu była pokorną służebnicą. Nazwała sama siebie, oto ja, niewolnica pańska. A więc wiedziała, gdzie jest jej miejsce. Co więcej, nie tylko, że go nie przesłaniała, ale też ważne było to, że była w najtrudniejszym momencie życia Jezusa, była przy nim. 11 dzielnych rybaków i chłopaków dało nogę. Jeden tylko został. I dwie czy trzy niewiasty pod tym krzyżem. I Jezus. i tam była jego matka, a więc była w tym momencie, kiedy on umierał na krzyżu. Z tego, co jak ja czytam Biblię, to wierzę, że też była przy pustym grobie. Potem spotkała się z nim jako zmartwychwstały. Potem była w sali na pieczy, czekała na Ducha Świętego. A więc z jej postawy naprawdę możemy się wiele nauczyć. Jakiejś takiej postawy konkretnej, określonej, oddanej dla Jezusa Chrystusa. I to możemy się nauczyć. Ale to wszystko nie sprawia, że będziemy ją czcić jak Boga, czy na sposób Boży. Szacunek tak. Przykład tak. Tak samo jak mówimy o Pawle, o Piotrze, o innych apostołach, często o nich zastosujemy. I czasami jest tak, że o Marii nie wspominamy, bo żyjemy w takim kraju, gdzie nie wypada takich rzeczy mówić, bo nam się wydaje, że jak mówimy coś o Marii, to wtedy, o matko, to tutaj mamy kazania maryjne. Ale tu chodzi bardziej o postawę człowieka. Potrafiła to zrobić i zrobiła to. I myślę, że wiele analogii moglibyśmy odnieść do naszego życia i czegoś się o niej nauczyć. I kiedy w ten sposób powiemy ludziom, katolikom, szanujemy Marię, uczymy się wiele od niej, rzecz najważniejszej się nauczyłem, robię wszystko, co mówi mi Pan Jezus. Też to zastosuj. To będzie okej. Okay. Ale nie zgadzamy się absolutnie na jakikolwiek kult, wywyższanie jakichś figurek, obrazów czy rzeź. Myślę, że sama Maria kiedyś o tym by dowiedziała. Myślę, że nie wiem, będąc z niebie, co się dzieje na ziemi. To byłaby tym naprawdę zgruszona, bo to nie ona. To jest zupełnie inny duch, to jest duch demoniczny, który pcha się w miejsce Boga. O tym mówią też wszystkie objawienia, tak zwane maryjne. Ta postać, która się okazuje bardzo często, pokazuje Boga w złym świetle. Mówi, że tylko ona jest w stanie uprosić Boga o łaskę, miłosierdzie, podtrzymuje rękę i tak dalej. Do mnie się módlcie, mi zbudujcie. To jest anioł światłości. Przybiera postać pewnej osoby. Tak działają właśnie duchy demonów. My czasami myślimy, że ktoś straszy w domu, jakaś dusza. Dziadek umarł i teraz się tłucze po pomieszkaniu. Dziadek jest w miejscu tam, gdzie są umarli, dusze zmarłych. Natomiast to demony przybierają postać osób nam znanych i one się podtrzymają. I musimy o tym wiedzieć. To demony czynią znaki i cuda. O tym mówi Pismo Święte. No bo Maria mnie uzdrowiła. No i co? I to jest argument, że to Maria jest z nieba, jest przy Bogu. Jej duch, przepraszam, dokładnie. I ciało rzeka na zwarte zbudzenie. To, co się dzieje, to są cuda, które czynią, czy znaki, które czynią demony, żeby zwieść wybranych. No jak zwiodą? Pokazują się, jaki diabeł jest straszny i zły? No pokazuje się przez takie dobre rzeczy. Anioł światłości zaślepia oczy ludziom, tak mówi Pismo Święte, żeby im nie świeciło światło Ewangelii. Dlatego tak już powoli kończąc, stajemy zawsze w miejscu decyzji. Czy będziemy słuchać ludzkich nauk? Będziemy łykać tak, jak wiecie, gęsi i wszystko tam ubijane, czy będziesz myślał, co mówi Boże Słowo. I do czego chciałbym Cię na końcu zachęcić? Do tego, żebyś zaczął sam szukać, abyś zaczął sam czytać, abyś prosił o Boże objawienie dla siebie. Bo tak jak powiedziałem na początku, kiedy przyjdzie Boże objawienie, w Tobie coś się narodzi z Ducha i nic z tego Cię nie wyrwie. Po prostu to w Tobie po prostu jest i to będzie przemieniało się w relację żywą z Panem Bogiem. Przez te 25 lat naprawdę nasłuchałem się dużo na swój temat, różnych rzeczy. Jedni chwalą, drudzy krytykują, trzeci coś tam, nie. Nie ma to żadnego znaczenia. Co kto mówi, co kto myśli, co kto pisze na Facebooku, na komentarzach, nie, nawet ich nie czytam, nie obchodzi mnie to. To, co mnie obchodzi, to, co myśli o mnie Jezus. To jest najważniejsze. Będzie dzień, kiedy On odkryje wszystkie ukryte ludzkie sprawy. Dzień przed Panem, wtedy się pokaże. Co, kto, jak i tak dalej. Ja tym się nie martwię. Dlatego też zachęciłbym Was, żeby Księga Biblii stała się księgą Waszego życia. Żebyście zaufali, ponieważ Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda Was wyswobodzi, a jeżeli Was Syn wyswobodzi, prawdziwy będzie się wolny. Amen?
Amen.
Że ja dziękuję.